Kontynuujemy studium listu do Efezjan. Jesteśmy na drugiej części informacji o autorze i adresatach, które są istotne dla zdefiniowania kluczowych zagadnień zawartych w liście. I czy coś pamiętacie z ostatniej lekcji i co ta lekcja wam dała?
Autor, adresaci są obdarzeni łaską Bożą. I to jest jakby kluczem do pobożnego życia.
Jak wygląda sytuacja Efezjan, wierzących w Efezie? Paweł tam przybywa i co pierwsza rzecz, jaka się dzieje w Efezie, to jaka? Pamiętacie? Kogo spotyka? Był? Na początku od razu? No właśnie, ta sytuacja jest troszkę inna w Efezie niż zwykle. Bo on spotyka uczniów Jana. Ewangelizuje ich, byśmy tak powiedzieli, i oni się nawracają. Prawda? I to są jego pierwsi uczniowie. Tam. I dopiero wtedy idzie do synagogi, natomiast tam oni są Żydami. Ci uczniowie Jana. I tam posłuchu nie ma żadnego. Więc on swoich uczniów odłącza stamtąd, tak? Bo czytamy, że odłączył uczniów. Być może tam jeszcze jacyś się nawrócili. Trudno jest powiedzieć, bo nie czytamy tego bezpośrednio, tak jak w innych miastach miało to miejsce. I zaczyna nauczać w szkole Tyranosa. I tam dopiero może swobodnie swoje nauczanie prowadzić. I tam już z Azji wszyscy Grecy i Żydzi, kto chciał, kto był zainteresowany, to mógł się pojawić i słuchać. Tak? Tak? Więc sytuacja wierzących w Efezie jest łatwa czy ciężka?
Trudna. Doświadczają prześladowanie ze strony Żydów, którzy się nie nawrócili, od swoich ziomków, wśród których do tej pory żyli.
Więc nie są w sytuacji łatwej. A w związku z tym, że tam się dzieją takie wielkie rzeczy, bo wręcz cuda się tam dzieją, to ich sytuacja nie jest łatwa. I Paweł, kiedy stamtąd odchodzi, to pamiętamy, że też potem jeszcze raz się spotkał ze starszymi, tak? Uprzedził ich o zagrożeniach, ale też utwierdził ich w wierze, żeby powierzył ich Panu i słowu Jego łaski. I to, co widzimy w tym liście, to w pierwszych trzech rozdziałach, co możemy o Pawle powiedzieć? Że jest zaznajomiony z czym? Z wolą Bożą. Z wolą Bożą odnośnie wierzących. Zna tajemnicę woli Bożej. Tak? Ma poznanie potęgi Bożej chwały objawionej w Jezusie Chrystusie. On to rozumie. Wie też, czego potrzebują wierzący w Efezie. Tak? Czy nie?
Tak.
Co jeszcze o nim się dowiadujemy?
Czy został posłany, żeby wyjawić tajemnicę, która była zakryta, to, że Żydzi i poganie są powołani jako jedność w Chrystusie. I sam jest, tak jak jest posłany, on z Żydów, to pogan jest doskonałym tego przykładem, że w Jezusie Chrystusie to nie jest żaden wyznacznik. Tu się liczy wiara i łaska okazana przez Boga.
A Efezjanie?
Efezjanie nie mają czuć się gorsi od Żydów, żeby wiedzieli, że są współdziedzicami obietnic.
Potrzebują umocnienia i ducha mądrości w poznaniu.
Czego?
Pana i tego, co uczynił.
Do kogo jest skierowane w pierwszej kolejności przesłanie listu? Do Żydów czy do Greków?
Do
pogan.
Głównie do Greków, tak, do pogan. Ponieważ to ich dotyczy tajemnica. Pamiętacie, czytaliśmy tam z Dziejów Apostolskich, że Piotr zobaczył, jak to wygląda pierwszy, a Paweł przypomina te wydarzenia, które miały miejsce niedługo po dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty został zesłany najpierw na wierzących w Jerozolimie, potem w Judei, Samarii, tak? A potem na pogan został wylany Duch Święty, tak jak na Żydów, tak jak na Żydów. Więc wierzący potrzebują umocnienia, żeby trwać w wierze. Potrzebują zrozumienia tego, co Bóg dał im w Chrystusie. Potrzebują poznania woli Bożej, potrzebują dogłębnie zrozumieć to, co Bóg uczynił dla nich. I to będzie czym? Źródłem wtedy do czego? Tak jak Rafał wspomniał.
Do jedności.
Do jedności, ale też do utwierdzenia w wierze, bo to jest wszystko Boża łaska. Więc wszystko, co mają, mają dzięki Bożej łasce. Okej. Więc teraz, słuchajcie, przeczytamy sobie te kolejne trzy rozdziały, bo mamy 4, 5 i 6. Tak? Dobrze mówię?
Tak, zgadza się.
4, 5 i 6. Będziemy sobie dalej analizować osobę Pawła i zboru w Efezie pod kątem tego, co jest ważne odnośnie zagadnień zawartych w liście. A już widzimy, że jest to co? Boża łaska, tajemnica, tak, dotycząca pogan,
jedność,
poznanie łaski Bożej, zrozumienie łaski Bożej,
trwanie w niej.
Tak, trwanie w niej. To są fundamentalne kwestie, których dotyczy ten list. Dobrze, słuchajcie, to co? Czytamy 4 rozdział, tak? Okej, kto będzie czytał 4 rozdział?
Ja mogę.
Proszę.
Proszę więc was, ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani. Z całą pokorą, łagodnością i z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w więzi pokoju. Jedno jest ciało, jeden duch, jak też zostaliście powołani w jednej nadziei waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i w was wszystkich. A każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusa. Dlatego Pismo mówi: wstąpiwszy na wysokość, poprowadził pojmanych jeńców i dał ludziom dary. Lecz to, że wstąpił, cóż oznacza, jeśli nie to, że najpierw wstąpił do niższych regionów ziemi? Ten, który wstąpił, jest i tym, który wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych, dla dzieła posługiwania, dla budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędu, lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w Tego, który jest głową, Chrystusa. Z Niego całe ciało, harmonijnie złożone i zespolone we wszystkich stawach, dzięki działaniu każdego członka, stosownie do jego miary, przyczynia sobie wzrostu dla budowania samego siebie w miłości. To więc mówię i zaświadczam w Panu, abyście już więcej nie postępowali tak, jak postępują inni poganie w próżności ich umysłu. Mając przyćmiony rozum, obcy dla życia Bożego z powodu niewiedzy, która w nich jest z powodu zatwardziałości ich serca. Oni, stawszy się nieczuli, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z zachłannością. Lecz wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśli tylko słyszeliście Go i byliście pouczeni przez Niego zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że, co się tyczy poprzedniego postępowania, powinniście zrzucić z siebie starego człowieka, który ulega zepsuciu przez zwodnicze żądze, i odnowić się w duchu waszego umysłu i przyoblec się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i w prawdziwej świętości. Dlatego odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy mówi prawdę swojemu bliźniemu, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Nie dawajcie miejsca diabłu. Kto kradł, niech więcej nie kradnie, ale raczej niech pracuje, czyniąc własnymi rękami to, co jest dobre, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Żadne plugawe słowo niech nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko dobre, dla zbudowania, aby przynosiło łaskę słuchającym. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, gniew, wrzask i złorzeczenie niech zostaną usunięte spośród was wraz ze wszelką złośliwością. Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie.
Dobrze. No to popatrzcie, co tutaj mamy. Co możemy powiedzieć o postawie Pawła w tym fragmencie? Czy po treści tego fragmentu możemy coś powiedzieć o Pawle? O jego postawie, jego motywacjach.
Zależy mu na tym, żeby Efezjanie się uświęcali.
Ale też się z nimi utożsamia, bo też te same rzeczy są jego udziałem.
Czyli?
On również się uświęca. Wskazuje to jako tą drogę.
I też stawia się na równi z nimi, jaki był, że mówi, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi każdym powiewem nauki. Czyli wskazuje, że i on był miotany takim.
Czyli co, można powiedzieć, że z zaangażowaniem pełni swoją służbę apostolską?
Tak, tak. Troszczy się do tego stopnia, że jest więźniem na tej sprawie.
Czyli wskazuje na to, na czym powinniście skupić, aby nie ulec ponownemu zepsuciu i żądzom. To jest też bardzo ciekawe. Że wskazuje to, co jest bardzo istotne. Bo oczywiście całe Słowo Boże jest potrzebne i ważne, tak? Ale też wskazuje na to, co jest fundamentalnie ważne, żeby trwać w wierze. Prawda? Czyli co? Wskazuje, że nie powinni, że powinni się skupić na czym, aby czemu nie ulec. Ponownemu zepsuciu i rządzą. Ponownemu zepsuciu i rządzą.
Ponieważ,
skoro się wyrwali z tego zepsucia i rządz, to ich zagrożeniem jest to, że mogą do nich wrócić. Będziemy o tym mówić, dlatego że często jest tak, że wierzący po nawróceniu często poznawaniu woli Bożej nie skupiają się na tym, co trzeba. Bardziej ich interesują rzeczy, które nie bezpośrednio przekładają się na ich duchowe życie. A Paweł wskazuje ten kierunek, który jest najistotniejszy. I warto też o tym pamiętać. Nawet dzisiaj też tak mamy. Wierzący, jak się nawracają, to teraz chcą objawienie zrozumieć, zamiast się skupić na pobożnym życiu. Chcą poznać to, ale zapominają o tym, jak żyć na co dzień, prawda? I to taki przykład podaję, a to jest bardzo ważne, żeby się skupić na tym, co jest istotne i na tym, co pozwala trwać w wierze i posłuszeństwie Bogu, czyli nie uleganie ponownemu zepsuciu i rządzom. To jest bardzo ważne, bo wielu wierzących na tym wpadło w pułapkę. Paweł będzie zaraz dalej pisał, że ulegając im, nie dostrzegają tego. Nie dostrzegają, że ich życie wraca w wielu aspektach do tego, co było. Tak? To jest niebezpieczeństwo. I Paweł ich o tym, Pawłowi na tym zależy. On wie, co jest ważne. Warto to wspomnieć, bo Paweł tutaj mówi o tym, że Bóg ustanowił służbę wewnątrz eklezji, żeby wierzący do czego doszli?
Do dojrzałości.
Tak, ale nazywa tą dojrzałość. W czym dojrzałość? W poznaniu Chrystusa. Zauważcie, że kolejny raz się pojawia też to stwierdzenie poznania Chrystusa.
Człowieka doskonałego do miary dojrzałości pełni Chrystusa.
Tak. Poznania Chrystusa, dojścia do doskonałości w Chrystusie. I teraz co to jest ważne? Co to znaczy? Co to za doskonałość? Tak? I Paweł dalej tłumaczy, jak ma wyglądać życie, tak, żeby nie ulegać tym rządom. A zobaczcie, co możemy tutaj powiedzieć o wierzących w Efezie. Czy oni tą dojrzałość już osiągnęli w Jezusie Chrystusie? Popatrzcie na cały rozdział.
No chyba nie, bo on dotyka konkretnych problemów.
To, żeby więcej nie postępowali, jak postępują inni poganie.
Potrzebują dojrzałości duchowej.
To jest problem.
W Jezusie Chrystusie dojrzałości duchowej. Potrzebują poznania Syna Bożego. Zobaczcie, jak się zaczyna ten rozdział. Paweł tam mówi o zachowywaniu jedności ducha w więzi pokoju.
Paweł nie stawia tutaj jakby takich zarzutów czy takiego napomnienia, jak chociażby w liście do Koryntian, gdzie były konkretne sprawy, natomiast wskazuje na wiele różnych zagrożeń, które występują i być może niektórzy temu tam ulegają albo są bliscy tego, no bo Paweł nie mówiłby tego wszystkiego, gdyby to była tylko wirtualna rzecz i gdyby nie byli tym zagrożeni, albo niektórzy wręcz gdzieś tam o to się ocierali. Mhm. Chociaż takie zarzuty wprost do nich jakby nie padają, że czynicie to i to. Tak,
tak, czyli jest między nimi jedność ducha.
Ale potrzeba tej dojrzałości, pełni.
Mają jednego Pana, jedną wiarę, ale potrzebują zachować to wszystko, zachować jedność ducha w więzi pokoju. I do tego potrzeba im tego, co Bóg wyznaczył, czyli sług, pasterzy, ewangelistów, proroków, apostołów. Wszystko to, czego potrzebuje Kościół. A z ich strony, tych, którzy są odbiorcami tej służby jednych, bo są tak ci, którzy służą, oni też potrzebują tego wszystkiego. Natomiast jeśli ktoś naucza, jeśli ktoś jest ewangelistą, to on już musi wiedzieć, czego nauczać. Czyli on jest pierwszy w zrozumieniu tego. To tak jak Paweł. Jak on mógłby poinformować ich o tajemnicy, gdyby sam wcześniej nie wiedział? I to prawda, Paweł też wcześniej nie znał tej tajemnicy. Ale on się o niej pierwszy dowiedział i potem mógł ją przekazać dalej. Tak samo jest z tymi apostołami, ewangelistami, prorokami. Najpierw dowiaduje się czegoś prorok, tak? Czy nauczyciel, a potem przekazuje to dalej. I robi to Bóg po co? Po to, żeby Kościół wzrastał, żeby dojrzewał. Tak? Czyli oni potrzebują głębszego, lepszego zrozumienia woli Bożej. Oni po prostu się rozwijają, wzrastają w wierze. I Paweł to rozumie i teraz, jeżeli ktoś wzrasta w wierze, to potrzebuje mądrości, w jakim kierunku to ma iść. I Paweł ten kierunek wskazuje. Czyli wierzący potrzebują wskazać im kierunek, w jakim oni mają iść. To nie jest tak, że Paweł tam był 2 z hakiem lat i oni już wszystko wiedzą. Problem polega na tym, że często te rzeczy mogą iść w niepamięć. Codzienne życie, próby, doświadczenia mogą powodować, że wierzący sukcesywnie, malutkimi kroczkami mogą od wiary odchodzić i trzeba im to przypominać. Mówił to Paweł, mówił to Piotr, mówił to Jakub. Wszyscy apostołowie, których listy mamy w Nowym Testamencie, przypominali to. Zachęcali do tego, żeby przypominać i utwierdzać się w tym. Tak samo zobaczcie z tu. Oni wzrastają w wierze.
No i pamiętamy, to więcej będzie w 5 rozdziale tutaj, ale to już przy obserwacji ogólnej mówiliśmy, przypominaliśmy, jak Paweł później już był obok Efezu i wezwał starszych, tak, żeby ich ostrzec. I co ciekawe, to było ostrzeżenie przed zagrożeniami z zewnątrz, herezjami z zewnątrz, jak też z wewnątrz. No bo jeżeli ktoś ulega herezjom z tym z zewnątrz, to sam staje się roznosicielem herezji wewnątrz. Tak. To wszystko trzeba, to trochę czasu jak gdyby mija, tak, od tamtego momentu. No i Paweł jakby te rzeczy przypomina, tak?
Tak jak czytaliśmy jeszcze Apokalipsę, to pamiętacie, że udało im się wiele rzeczy zastosować. Ta nauka, jak to mówimy, nie poszła w las i przydała się. Wykorzystano ją we właściwy sposób i tym sposobem ten zbór uniknął wielu problemów i kłopotów, które nie zostały oszczędzone innym zborom opisanym w Apokalipsie. Więc Pan Jezus wyznaczył między nimi sług, nauczycieli, ponieważ Bóg wie, czego potrzebuje Kościół i Paweł o tym mówi, żeby się na tym skupili, czyli potrzebują wzrostu, dojrzałości, poznania pełni Syna Bożego, tak? I zachowywania jedności ducha w więzi pokoju. Tego potrzebują i tu potrzebują więcej. Nie osiągnęli jeszcze tego. Potrzebują więcej. Temat bardzo aktualny, ponieważ czy wtedy, czy dziś jest tak samo. Tak samo. Żeby przyznać, że trzeba wiedzieć więcej, to nie wystarczy powiedzieć, tak, ja wszystkiego nie wiem i ja potrzebuję więcej. A Ale trzeba mieć takie też i wewnętrzne zrozumienie. Że mogę się jeszcze czegoś nauczyć. I tego Paweł pragnie dla wierzących. Dobra. Zobaczcie dalej. 17-30 werset tego rozdziału. Tu też możemy o wierzących coś powiedzieć. Zobaczcie. Wiedzą, jak mają postępować. Zobaczcie, 18 werset. Co tam jest napisane w tym 18 wersecie?
No wiedzą, jakie są skrajności.
Tak. Wiedzą
jak wschód od zachodu, oddalone tak. od siebie.
Natomiast mogą mieć problemy z wprowadzeniem tego w życie, tak? Mogliby bardziej być posłuszni Bogu, o tak. I Paweł na to wskazuje. Ale żeby być bardziej posłusznym Bogu, to też trzeba rozumieć pewne rzeczy. Paweł, zauważcie, zwraca uwagę, że posłuszeństwo Bogu idzie w parze ze zrozumieniem woli Bożej. To się przewija w wielu miejscach. Tu nie chodzi o fanatyczne, ślepe posłuszeństwo. Tu chodzi o zrozumienie woli Bożej.
Bez zrozumienia ponieważ posłuszeństwa takiego, jak się Bogu podoba, bo tu nie jest przekonanie.
Stabilne jest zrozumienie, z którego wynika posłuszeństwo. To posłuszeństwo będzie stabilne. Dużo bardziej skuteczne i wymierne w momencie doświadczeń. O tak. Bo jeżeli to jest fanatyczne posłuszeństwo bez zrozumienia, to ono nie będzie stabilne. Bo człowiek nie rozumie, dlaczego to robi. Wystarczy odpowiednie próby, doświadczenia, odpowiednie kłopoty i ten człowiek się pogubi kompletnie. Bo on nie rozumie, jak ma funkcjonować. I to jest ważne, że Paweł, zauważcie, zwraca na to uwagę. Czyli wiedzą, jak mają postępować, ale mają problemy z we właściwym wprowadzeniem tego w życie, tak? Czyli zasmucanie Ducha Świętego, nie można tego wykluczyć wśród nich. Jeśli Paweł zwraca uwagę na konkretne grzechy, żeby ich nie robić, tak, żeby nie postępować, to nie jest wykluczone, że niektórzy mogli wpaść w pułapkę tego powrotu do starego życia. I zobaczcie werset 31 i 32 jeszcze, zakończenie tego rozdziału. Zachęca Paweł do jedności w praktyce i miłości w praktyce. Do tego, żeby się nie kłócili. Tutaj też wiele na to wskazuje, forma, w jakiej zostało to napisane, że nie jest to tylko na zaś, ale że mogły takie sytuacje mieć miejsce. One do Pawła docierały i Paweł na to zwraca uwagę. I niewykluczone jest, że starsi stawali na wysokości zadania i te sprawy załatwiali, rozwiązywali. Czyli zwracali uwagę na niewłaściwe postępowanie. Ale Paweł nie omieszkał tego uzupełnić w swoim liście. Jeszcze na jedną rzecz warto zwrócić uwagę. Odnoszę takie wrażenie, jak czytam ten fragment, że dużym wyzwaniem nie tylko dla Efezjan, ale dla wszystkich wierzących jest podporządkowanie się Słowu Bożemu. tak jak ono jest napisane, bo często jest tak, że to Słowo Boże jest interpretowane na różne sposoby i podpasowywane pod tak, jak mi pasuje. Natomiast tutaj wyzwaniem było to, żeby się podporządkować temu nauczaniu, tak? I modlić się do Boga o łaskę poznania pełni Chrystusa. Więc odpowiednia postawa u nich była potrzebna. I Paweł też na to zwraca uwagę, że Bóg tak o sobie nie objawia swojej mądrości, swojej woli, jeśli człowiek nie ma właściwej postawy. Więc to też jest moim zdaniem istotne, że każdy musiał zweryfikować swoje motywacje, swoje myślenie, swoje postępowanie, swoje pragnienia, żeby móc trwać w społeczności. Zauważcie, jeżeli tu pisze zewlec z siebie starego człowieka, a oblec tego nowego, to ma bardzo głębokie znaczenie. Co to znaczy? Będziemy sobie o tym mówić, ale to jest decyzja, to jest kwestia głębokich przemyśleń, powierzenia sprawy Bogu, wsłuchania się w to, co mówi Duch Święty przez Słowo. To nie jest takie, co to znaczy obec nowego człowieka? Co to znaczy? To ładnie brzmi, tak? No dobrze, oblekłeś nowego człowieka? Jak to widać? Prawda?
Wszystko jest opisane.
Nie zasmucajcie Ducha Świętego. Przebaczajcie sobie, jak Bóg wam przebaczył w Chrystusie. Proste?
Odrzućcie kłamstwo,
mówcie prawdę, tak? Łatwo jest?
Potrzebna jest refleksja, żeby to przysłuszyło się.
Tak. Wielu ludzi nie potrafi wielu rzeczy z tych rzeczy zrobić. Nawet wierzący mają z tym problem. Oni oblekli nowego człowieka? Jeden rękaw nie włożony, jakbyśmy to powiedzieli tak trochę przenośnie, tak? I już jest problem, bo już niewygodnie, nie? Także to jest, słuchajcie, bardzo ważne, że do tego potrzeba właściwej postawy wewnętrznej, żeby to rozumieć.
Czasami jest tak, że się pewne rzeczy, no niestety, wyrywa gdzieś tam z kontekstu i nawet, nie wiem, czy spotkaliście się z tym, że czasami pewne wersety, nawet to przyobleczenie nowego człowieka używa się w stosunku do nienawróconych, do niewierzących. Potem podaje się te wersety, które tu są skierowane do wierzących. I wtedy ktoś chce zrobić jak gdyby taką ewangelizację, tak? Natomiast używa pewnych sformułowań, ale niekoniecznie używa wersetów, które są odpowiednie do danej sytuacji. Bo są oczywiście wersety, które mówią o tym, typowa taka ewangelizacja, głoszenie Ewangelii do ludzi nienawróconych, tak? Ale tutaj mamy to, co Paweł mówi, do Kościoła. I to jest właśnie ciekawe. Ja nie od razu też to rozumiałem, kiedy się nawróciłem. I potem wydawało mi się niektóre miejsca, ale jak to? Do wierzących? No przecież właśnie to, co Darek mówi, są przyobleczeni, tak? To po co w ogóle to mówić, nie? No po latach człowiek zobaczył, ile pokus, ile rzeczy czeka i co to znaczy, żeby cały czas to sobie przypominać i cały czas dokładać starań, żeby właśnie tak, jak było, jak Paweł tutaj pisze. List jest do wierzących,
czyli jedność,
nie do niewierzących.
Jedność w Chrystusie jest pokazana w praktyce i miłości, tak? W ich praktycznej miłości i współistnieniu ze sobą w zgromadzeniu. Nie patrzeniu na to, co swoje, ale na to, co cudze, też w innym miejscu jest napisane. Dobrze, słuchajcie, więc potrzebują trwać w jedności ducha, w więzi pokoju, potrzebują dojrzałości, potrzebują zrozumienia głębszego woli Bożej, tak? Potrzebują większej jedności w Jezusie Chrystusie w praktyce między sobą, i potrzebują podporządkować się nauczaniu apostolskiemu. Nauczaniu, które ma ich kierować w tą stronę i pozwolić, tak, żeby Bóg działał przez to. Tak? No bo Bóg daje objawienie, ale przez co? No tak jak czytamy. Bóg daje zrozumienie, tak, objawia swoją mądrość, tak, otwiera oczy umysłu, ale w jaki sposób? No właśnie przez Słowo, tak, przez swoje słowo pozostawiam was łasce Bożej i Jego słowo, tak? Jak czytaliśmy, Paweł powiedział im, jak czytamy w Dziejach Apostolskich. I teraz to słowo w jakiś sposób trafia, tak? czytamy Słowo Boże, ale też jest to, że siadamy, rozważamy je i teraz pytanie, otwiera Bóg oczy czy nie? Na co otwiera oczy? Czasami tak mówię, o, otworzył oczy. No, ten brat czy ta siostra to musiałby się poprawić. Faktycznie. Nagle zrozumiałem. Prawda? Już tak trochę mówię, tak trochę tak, może trochę ironicznie, ale właśnie często jest tak, że my widzimy wszystkich dookoła, że robią źle. Siebie też widzimy, że źle, ale nie widzimy. Ale prawidłowo, poprawnie jest powiedzieć, no ja też nie jestem najlepszy, ale tak naprawdę w głowie to mam wszystkich dookoła. Nie tędy droga. Zobaczcie, że tu jest właśnie też na to skierowane, że każdy ma przeoblec w siebie nowego człowieka. Nie brata, siostra, tylko siebie. I Paweł na to zwraca uwagę. Będziemy sobie o tym jeszcze bardziej szczegółowo mówić. Natomiast to są problemy, zauważcie, które tak samo dotykają nas. To się działo, zobaczcie, prawie 2000 lat temu w innej obyczajności, w innym miejscu. Ludzie się zmagali, może żyli w innej rzeczywistości troszeczkę, ale zmagali się z tymi samymi problemami. Samolubstwo, cielesność, pokusy, te doczesne życie, zazdrość, kłamstwo. Dokładnie.
Czytać.
Te same problemy mieli, co my dzisiaj. Oni nie byli inni, nie byli z innej gliny. I z tymi samymi problemami zderzamy się my. I to też trochę przybliża tych ludzi. Oni nie są jacyś odlegli, inni. Oni są tak samo poddani problemom, jak i my dziś. Teraz pytanie, czy my tylko to dostrzegamy w swoim życiu, tak? Więc oni mają takie problemy. My też. My mamy dokładnie te same problemy. Dokładnie te same problemy. Bez względu na to, na którym etapie poznawania Chrystusa jesteśmy. I zauważcie, że to jest tak, że oni razem wszyscy mają być dojrzali. To nie jest tak, że każdy sobie wzrasta. Nie, bo jego wzrost przejawia się pewnym działaniem wobec innych ludzi. To jest jedno ciało. Tak? Jeden organizm. Jest jedna osoba, jeżeli ma wzrost, to widać i to się przekłada na pożytek dla innych. Jeżeli jeden coś nie tak, to się przekłada na innych. Paweł mówi to również w liście do Koryntian, że co? Jak jeden członek nie domaga, to cierpi całe ciało. To nie jest tak, że inni nic. Nie. Jedni się gorszą, inni tak samo idą w grzech, jeszcze inni boleją nad tym, bo nic nie mogą zrobić. To jest na tej zasadzie, słuchajcie. Więc to jest bardzo ważne, że oni muszą to zrozumieć. Poprzez poznanie Chrystusa. Dobrze. To co, możemy iść dalej? To idźmy do 5 rozdziału. Czytajmy sobie rozdział 5. Kto będzie czytał?
Ja mogę.
Proszę.
Bądźcie więc naśladowcami Boga jako umiłowane dzieci i postępujcie w miłości, jaki Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas jako dar i ofiarę Bogu na miłą wolę. A nierząd i wszelka nieczystość albo chciwość niech nie będą nawet wśród was wspominane, jak przystoi świętym. Także sprośność, niedorzeczne gadanie i nieprzyzwoite żarty, ale raczej dziękczynienie. Bo wiecie o tym, że żaden rozpustnik, ani nieczysty, ani chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusa i Boga. Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo z powodu tych rzeczy przychodzi gniew Boga na synów nieposłuszeństwa. Nie bądźcie więc ich wspólnikami. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości, bo owoc ducha jest we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie. Badając to, co podoba się Panu. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale raczej je strofujcie. O tym bowiem, co się u nich pokryją mu dzieje, wstyd nawet mówić. A wszystko to, gdy jest strofowane, przez światło staje się jawne. To wszystko bowiem, co ujawnia, jest światłem. Dlatego Pismo mówi, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Uważajcie więc, żebyście postępowali rozważnie, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy, odkupując czas, bo dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozumnymi, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pana. A nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni duchem, rozmawiając ze sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając w Panu w swoim sercu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bądźcie poddani sobie nawzajem, będąc poddani sobie nawzajem w bojaźni Boga. Żony, bądźcie poddane swoim mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. Jest on też Zbawicielem ciała. Jak więc Kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony swoim mężom we wszystkim. Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez słowo. Wystawić przed sobą Kościół chwalebny, nie mający skazy, ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny. Tak też mężowie powinni miłować swoje żony jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, samego siebie miłuje. Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści swego ciała, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Pan Kościół. Gdyż jesteśmy członkami Jego ciała, z ciała Jego i z kości Jego. Dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, lecz ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Niech więc każdy z was osobno miłuje swoją żonę jak samego siebie, a żona niech poważa swego męża.
Tak, to jest dalszy ciąg bardzo szczegółowych zaleceń odnośnie praktyki życia przyobleczonym w nowego człowieka, tak? Ale chciałbym, żebyśmy na to spojrzeli całościowo, na ten fragment, bez rozbijania go na te drobne, na te konkretne polecenia, na to będzie czas później. Natomiast kluczowe jest tutaj, zobaczcie, pierwsze dwa zdania. Co tutaj się dowiadujemy o wierzących?
Aby byli naśladowcami Chrystusa i postępowali tak jak Chrystus.
Naśladowcami Bożymi. Dobrze, co tutaj mamy? Słuchajcie, dwie bardzo istotne informacje dotyczące Efezjan.
Są umiłowanymi dziećmi.
Tak, są dziećmi Bożymi. To jest fakt bezsporny.
Chrystus wydał samego siebie za nich.
No właśnie dlatego są dziećmi Bożymi, bo inaczej by nie byli. Prawda?
I z powodu tej miłości, która została im okazana, są wezwani do tego, by również postępować.
Skoro są dziećmi Bożymi, to kto jest ich ojcem?
Bóg
jest ich ojcem. Więc to jest kluczowa informacja, bo na podstawie tych informacji, tych faktów, ktoś się chlubi, tak? I zauważcie, że nie tylko Paweł o tym mówi. Wspomina o tym Piotr, Jan, Jakub, bo mamy tutaj takie dwa zestawienia. Są dzieci Boże i Bóg Ojciec, tak? No i teraz z tego wynika pewna prawidłowość. Jaka? Nie na mnie, w tekst. Co z tego wynika?
Mają postępować w miłości.
No właśnie. Mają postępować jak?
Jak umiłowane dzieci.
Boga.
A jak postępują umiłowane dzieci?
Szanują ojca i są posłuszne.
A co w tekście jest napisane?
My by naśladowcami Boga byli.
Naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Czyli mają wzór do naśladowania Boga, tak? I oni są dziećmi Bożymi i to, tak jak pamiętacie, list Piotra, to do czegoś zobowiązuje, tak? Więc skoro są dziećmi Bożymi, to mają naśladować Ojca. I cały ten wywód, dalej zauważcie, jest wypunktowaniem, co to znaczy naśladować ojca. Prawda? Więc ten cały fragment, zauważcie, mówi o tym, że jako dzieci umiłowane mają naśladować ojca w niebie, czyli życie zgodne z Bożymi zasadami. Ale również z czym? Ze zrozumieniem tematu, bo jest to poznanie Chrystusa. I po co to jest potrzebne? Co im to da? Pamiętacie, Apokalipsa 2:6 wspominała, że byli tacy, tak? Rozpoznaliście tam Nikolaitów. A Nikolaici to byli gnostycy. To byli głosiciele nieskrępowanej swobody obyczajów. I oni już się pojawili w drugiej połowie pierwszego wieku, czyli jeszcze apostołowie żyli. A tu Paweł mówi, że macie żyć inaczej. I te zalecenia zdały egzamin, ponieważ kiedy oni się pojawili tam, to zostali rozpoznani. I jest napisane, jak pamiętacie, w liście do zboru w Efezie, w Apokalipsie, że Pan Jezus mówi, że nienawidzicie uczynków Nikolaitów tak, jak i ja ich nienawidzę. Tak? Więc rozpoznali to, czyli zobaczcie, że to nauczanie przynosi efekt, jeżeli jest przypominane. Czyli jako dzieci Boże mają postępować w naśladowaniu Ojca w niebie. Czyli mają żyć zgodnie z zasadami i zrozumieniem tematu. Bo za praktyką idzie, za takim stabilną praktyką idzie zrozumienie tematu. Zapewni im to bezpieczeństwo duchowe. To jest cel napisania listu, słuchajcie. Utwierdzić wierzę. Skierować na drogę, która zapewni im bezpieczeństwo duchowe i zachowanie wiary w najbardziej trudnych sytuacjach. Pamiętajcie, że Paweł pisze ten list po tym, jak się z nimi pożegnał, wsiadł na okręt i odpłynął i powiedział: pozostawiam was łasce Bożej i Jego słowu. Paweł na odległość może tylko przypomnieć i się o nich modlić. Czyli bezpieczeństwo duchowe to jest zrozumienie woli Bożej i trwanie w tej woli. I o ile łatwo się mówi trwajcie w woli Bożej, tak? Każdy sobie niech rozumie tą wolę jak chce. Jeden tak, drugi tak, trzeci jeszcze tak, jeszcze ktoś tam inaczej. Każdy będzie mówił, że ja pełnię wolę Bożą. Ale jest pewien weryfikator, właśnie słowo, list. I on mówi, co jest wolą Bożą, a co nie. Co jest wracaniem do starego życia, co nie jest wracaniem do starego życia. I pytanie, czy ty rozumiesz, dlaczego tak żyjesz i dlaczego to robisz, dlaczego przeciwstawiasz się temu, co się Bogu nie podoba w swoim życiu. Czyli cel listu to jest skierowanie na dobrą drogę, właściwą drogę postępowania i przypomnienie, że jest pewna prawidłowość, która ich do tego ma motywować. Bo są dziećmi Bożymi i mają naśladować Ojca w niebie, Boga, który zostawił im zło. Ponieważ jeśli pamiętacie listy pozostałe, też już wcześniej mieliśmy je, czy list do Tymoteusza, czy list do Kolosan, pojawiali się tacy w Koryncie, którzy zakazywali czegoś, albo nakazywali coś, ale to były ich ludzkie nauki, które miały sprawić, że człowiek miał się lepiej czuć, być bardziej dowartościowany, że on coś potrafi. One nie były skierowane na oddanie chwały Bogu, a były skierowane na podniesienie wartości tego, który to robi. Natomiast zauważcie, że to nie jest poznanie siebie w tym wszystkim. Nie chodzi o to, żeby w siebie wniknąć, siebie poznać, rozszyfrować siebie, nie. Tu nie chodzi o to, żeby dojść do doskonałości, tak? Do takiego perfekcji. Nie. Zauważcie, że Słowo Boże mówi, Paweł w tym miejscu wskazuje, że źródłem dojrzałości jest poznanie Chrystusa. Poznanie Jego łaski. Czyli poznanie Boga jest źródłem do tego, żeby żyć w pobożności. Nie siebie, Boga. Jeśli poznajesz Boga, to wiesz, jaki On jest. I wtedy nie ma problemu, żeby z rozeznaniem, czy te tutaj wymienione formy pobożności, formy postępowania są zgodne z wolą Bożą, czy nie. I kiedy przychodzi ktoś i naucza inaczej, w jakimś zakresie, tak? To jeśli ktoś rozumie, dlaczego tak żyje, to on nie będzie miał aż takich problemów. Mogą przyjść pokusy, ale on jest w stanie je przejść. Jeśli człowiek jest nieumocowany w wierze, to wystarczy dobra argumentacja jakiegoś dobrego mówcy, tak, który potrafi mówić. Wtedy niektórzy się szkolili nawet w tym, pamiętacie Dzieje Apostolskie? Tam taki orator przyszedł i on tak pięknie mówił, umiał przekonać, bo miał odpowiednią mowę, był wyszkolony i potrafił odciągnąć, jak Piotr na przykład mówi, maluczkich, tych takich, którzy jeszcze nie rozeznania nie mieli, od wiary. Więc to nie było coś abstrakcyjnego, ale było to realne zagrożenie. I zobaczcie, że Paweł na to zwraca uwagę. Dzisiaj jest dokładnie tak samo.
Tam jeszcze w objawieniu czytamy, byli ci Nikolaici, ale wcześniej czytamy o fałszywych apostołach. To jest poważna sprawa. To nie jest tam byle kto tam przyszedł, coś tam zaczął mówić. Nie, przychodzili już tacy, którzy się mienili, sami się nazywali apostołami.
Tak,
dlatego... A oni rozpoznali, czytamy w objawieniu, i to jest ich plus. Bóg ich za to chwali, tak? Ale znaczy, że zagrożenia były naprawdę wielkie, potężne.
Jak przychodził nauczyciel, jeszcze jak był Żydem, to już w ogóle nie można było kwestionować jego, tak? On jak coś mówił na temat prawa czy czegoś, to nie wolno było zakwestionować, bo to Żyd. Okazuje się, że niekoniecznie. Bo byli tacy, jak Paweł mówi, którzy chcą być nauczycielami prawa, ale nie rozumieją, czego nauczają i co twierdzą. Także też dojrzałość właśnie ta, pochodząca od Boga i od tego, co nauczali ci, których Bóg powołał, ona dawała pewność i ugruntowanie w wierze i bezpieczeństwo duchowe. I Paweł, zobaczcie, na to wskazuje. To jest bardzo bliski nam list. Myślę, że każdy z niego wyniesie dużo. A ile, to Bóg sam tylko może pokazać. Idziemy dalej? To słuchajcie, czytamy 6 rozdział. Tak jak pamiętacie, obserwację ogólną, on się też na takie dwie części dzieli, ale przeczytajmy cały rozdział. Kto by chciał przeczytać 6 rozdział?
Może ja.
Proszę.
Dzieci, bądźcie posłuszne waszym rodzicom, Panu, bo jest to sprawiedliwe. Czcij swego ojca i matkę, jest to pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze powodziło i abyś długo żył na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je w karności i w napominaniu Pana. Słudzy, z bojaźnią i z drżeniem bądźcie posłuszni Panom według ciała, w prostocie serca jak Chrystusowi. Nie służąc dla oka jak ci, którzy chcą podobać się ludziom, lecz jak słudzy Chrystusa, czyniąc wolę Boga z serca. Służąc z życzliwością tak jak Panu, a nie ludziom. Wiedząc, że każdy, kto uczyni coś dobrego, to też otrzyma od Pana, czy niewolnik, czy wolny. A wy, panowie, tak samo wobec nich postępujcie, porzucając groźby, wiedząc, że i wy sami macie Pana w niebie, a u Niego nie ma względu na osoby. W końcu, moi bracia, umacniajcie się w Panu i w potędze Jego mocy. Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadzek diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się. Stańcie więc, przepasawszy wasze biodra prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi w gotowość Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste strzały złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. We wszelkiej modlitwie i prośbie modląc się w każdym czasie w duchu, czuwając nad tym z całą wytrwałością i z prośbą za wszystkich świętych. I za mnie, aby była mi dana mowa, bym z odwagą otworzył moje usta do oznajmienia tajemnicy Ewangelii, dla której sprawuję poselstwo w łańcuchach, abym o niej odważnie mówił, tak jak powinienem mówić. Żebyście zaś wiedzieli i wy, co się ze mną dzieje i co robię, wszystko oznajmi wam Tychik, miły brat i wierny sługa w Panu, którego posłałem do was właśnie po to, abyście poznali nasze sprawy i aby pocieszył wasze serca. Pokój braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Łaska niech będzie za wszystkimi, którzy miłują naszego Pana Jezusa Chrystusa w szczerości. Amen.
Mhm. Mamy, zauważcie tutaj taki podział troszeczkę tego listu, bo jest dalsza kontynuacja postępowania w życiu zarówno zboru, jak i codziennego życia i rodzinnego również, czy praca, czy życie rodzinne. To jest kontynuacja tego, jak ma być w małżeństwie, potem jak ma być między dziećmi a rodzicami, potem jak ma być w pracy, jak ma być w zgromadzeniu, tak? Czyli całe nauczanie, cały blok taki praktyki w naśladowaniu Boga jako dzieci umiłowane. Tak? Czyli cała przestrzeń życia każdego wierzącego. Czy jest w zgromadzeniu, czy jest w domu, czy jest w pracy. To się przekłada na całe życie. Nie prowadzimy jako wierzący dwóch żyć, tak? Jednego zborowego, jednego codziennego, ale prowadzimy jedno życie. I tutaj jest właśnie zwrócenie na to uwagi. Niby banalna rzecz, tak? Prozaiczna taka. Kto by nie wiedział? No, wszyscy wiedzą, i wszyscy się nie zawsze stosują, nie? A wszyscy wiedzą. Więc wiedzieć to jeszcze nie wszystko, dlatego Paweł przypomina te rzeczy. Tak. Łatwiej jest widzieć niedomagania u innych też, trudniej je zobaczyć u siebie, a jeszcze trudniej zobaczyć, zobaczywszy je u siebie, mieć krytyczny stosunek do siebie. To już jest w ogóle czasami górna poprzeczka. Paweł na to zwraca uwagę, żeby oni na to zwracali uwagę, słuchajcie, żeby to postępowanie w codziennym życiu i w życiu zgromadzenia, tam gdzie są jednym ciałem, było postępowaniem w naśladownictwie Ojca. I zobaczcie ten kolejny fragment i Paweł, zobaczcie, zwraca na to uwagę. On celuje idealnie w to, co jest dla zgromadzenia tam potrzebne. On zna problemy tego zgromadzenia. On u nich był kilka lat. On widział, jak kolejni uwierzyli i zbór liczebnie się rozwijał. On też, kiedy ich zostawił, wiedział, na jakim są etapie. On, kiedy z nimi się spotkał, miał też mądrość od Boga i wiedział, co się będzie działo w przyszłości. To, że był apostołem, nie przeszkadza temu, żeby był również prorokiem. I Paweł, pisząc do nich list, wiedział, z czym się zmagają. Zobaczcie na ten fragment od 10 do 18 wersetu. On wskazuje na pewną kwestię dotyczącą wierzących w Efezie. W cała zbroja, tak, okej, będziemy ją sobie omawiać, to jest istotne. Natomiast Paweł zwraca uwagę, do czego ta zbroja jest potrzebna.
Abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko ostać.
Tak, żebyście mogli się przeciwstawić w dzień zły, czyli w dzień próby, ale przeciwstawić się komu?
Duchowemu zło.
Tak, w okręgach.
Na wyżynach niebieskich. Mm,
bo Paweł mówi, nie walczycie z czym?
Z krwią i z ciałem.
Dokładnie. Więc na co Paweł wskazuje tutaj uwagę? Co jest istotne tutaj odnośnie adresatów?
Zwłaszcza, no, że to wszystko dzieje się...
Kto ich prześladuje?
Ludzie.
Ludzie ich prześladują. Ludzie. To ludzie tam zrobili rejwach, bo przestały schodzić świątynki. To ludzie zrobili rejwach, bo Paweł wygonił ducha wieszczego z dziewczyny. To Żydzi zrobili rejwach, bo Paweł nauczał nie tak, jak trzeba. Według nich. To ludzie robili rejwach. To ludzie robili problemy. To ludzie chcieli krzywdę im wyrządzić. A Paweł mówi, nie walczycie z krwią i ściami. Jeśli nawet zdarzają się, zobaczcie, te sytuacje tarcia w zgromadzeniu. Jeżeli się dają tarcia w rodzinie, w pracy, to Paweł mówi, nie walczycie z krwią i z ciałem. Walczycie z mocami ciemności. To jest ważna informacja, która jest im potrzebna. To trzeba zrozumieć. Nie tylko zrozumieć, tak? Nie tylko się dowiedzieć, ale zrozumieć poprzez poznanie Chrystusa i umieć zastosować to w życiu. I stąd ta zbroja duchowa, bo moce są duchowe. Tak? Na człowieka nie potrzeba duchowego miecza, na człowieka potrzeba miecz ze stali, tarczy ze stali, hełmu ze stali. Takiego potrzeba, bo to jest walka z krwią i z ciałem. A Paweł mówi, wy nie walczycie z krwią i z ciałem. I ta wiedza jest potrzebna Efezjanom do tego, żeby co? Żeby wygrać.
Żeby ostalić.
Żeby zachować co? Wiarę, nie życie. Wiarę. Żeby zachować wiarę. Bo chodzi o ich wiarę. Bo łaska dotyczy przyszłości, nie teraźniejszości. Byś zachowali wiarę do końca. To jest też przesłaniem listu. Żeby zachować wiarę do końca, trwając w jedności. Tak jak ten czwarty rozdział na początku mówi. Czyli potrzebują umocnienia od Boga w walce z mocami ciemności. To Bóg ich w stanie jest umocnić do tego. No i popatrzcie na ten ostatni fragment od wersetu 21. Co możemy o Pawle powiedzieć? Czego potrzebuje Paweł?
Odwagi w mówieniu Ewangelii.
Tak. A czego potrzebuje od wierzących? Potrzebuje, żeby się modlili o to. Żeby współuczestniczyli w jego trudach. Bo oni poprzez modlitwy współuczestniczą w jego trudach. Paweł potrzebuje wsparcia. Bo trudzi się i cierpi, głosząc Ewangelię poganom. Żyd potrzebuje wsparcia od pogan. I zauważcie, że on ich na koniec błogosławi, życzy im dobrze jako brat z Żydów. Wszyscy mają dostęp do Ojca w jednym duchu. Czy oni wiedzą, co się u Pawła dzieje?
Tak.
Nie wiedzą, ale się dowiedzą.
No, to znaczy no właśnie.
Nie wiedzą, ale się dowiedzą, bo przyjdzie Tychik i da list i powie, co się dzieje u Pawła. Czyli przepływ informacji nie był natychmiastowy.
Ale zatroszczył się o to Paweł.
Czyli oni chcą wiedzieć, co się dzieje u Pawła. Czego im potrzeba w tym trudzie całym? Zobaczcie 22 werset.
Pocieszenia, pokoju i...
Pociechy?
Pokoju, miłości.
Dalej, czego jeszcze?
Łaski.
Ja by pocieszył... Co pocieszył?
Wasze serce.
Wasze serce. Czyli potrzebują pociechy serc. O kim mówimy, że ktoś potrzebuje pocieszenia serca?
Ktoś tam przechodzi próbę.
Trzeba kogoś na duchu podnieść, mówimy, tak?
No tak, potrzebuje.
Czyli to pokazuje, w jakich okolicznościach, w jakiej sytuacji się znajdują oni. Że to nie jest życie lekkie, łatwe i przyjemne. Wtedy też ludzie i chorowali, i mieli kłopoty finansowe, i prześladowania były, i wszystko, cały wachlarz różnych rzeczy tam był. W większym, mniejszym stopniu, ale były różne ciężkie sytuacje. Każdy z nich przechodził, potrzebował pocieszenia serc. I zobaczcie werset 24, co mówi o nich.
Że miłują Pana Jezusa w szczerości.
Tak. I Paweł mówi, pokój wam wszystkim, którzy miłują Pana Jezusa w szczerości. Czyli to pocieszenie serca zawarte w liście, skierowanie ich na właściwą drogę, wskazanie im drogi, umocnienie w wierze. Paweł wie, co jest potrzebne, żeby pocieszyć serce? On pragnie, zobaczcie, żeby ich serce były pocieszone, tak? I jeśli zrozumieją przesłanie listu, zrozumieją, na co Paweł zwraca uwagę i zrozumieją, co jest kluczem do pokoju serca i miłują Pana w szczerości, to ten pokój będzie, bo on pochodzi od kogo?
Od
Boga, nie od Pawła. Więc pociecha serca jest tym, którzy miłują Pana Jezusa w szczerości. A to ze sobą niesie również to, co Paweł napisał w pierwszych słowach 5 rozdziału. Jeśli jako dzieci Boże, tak, naśladują Ojca. Więc popatrzcie, że to się wszystko ze sobą zazębia. Paweł wskazuje im drogę, która zapewni im pokój, pociechę serc, utwierdzi ich w wierze po prostu. Bo pocieszenie serca wynika z poznania Chrystusa. Poznanie Chrystusa jest ściśle związane z miłowaniem Go w szczerości. I jest ściśle związane z naśladowaniem Boga. Patrzcie, że to się wszystko ze sobą łączy. I Paweł wskazuje, żeby te wszystkie elementy połączyć razem. Jeżeli one będą razem połączone i będzie odpowiednia kolejność, to, co rozumiem, wprowadzam w życie, to wtedy człowiek wzrasta, a jak wzrasta duchowo w poznaniu Chrystusa, to jego życie się stabilizuje na poziomie duchowym. Mogą różne rzeczy się dziać, ale jego życie duchowe, stan duchowy jest w miarę stabilny. I Paweł wskazuje, że to jest źródłem bezpieczeństwa waszego. I najwyraźniej nie jest to oczywiste, skoro cały list jest temu poświęcony. Wierzący i wtedy, i dziś mieli wahania nastrojów, mieli wahania wiary, mieli zwątpienia, mieli chwile, kiedy im życie już obrzydło. Różne rzeczy tam się działy, słuchajcie. I dzisiaj się różne rzeczy dzieją. Ale te stany, jeżeli drążą chrześcijanina, to one są też wynikiem czego? Dojrzałości czy niedojrzałości?
Niedojrzałości.
Nie chcę być inaczej. I pytanie, czy wierzący rozumie, co się dzieje w jego życiu, czy nie? Czy działa na emocjach? Czy rozumie, jaka wola Boża jest? To jest ta trudność. I wszystko się wie, rozumie, kiedy wszystko jest w miarę do ogarnięcia, kiedy ogarniamy.
Po ludzku.
Tak? My ogarniamy to. Ale problem się zaczyna, kiedy przestajemy coś ogarniać. Tracimy kontrolę, po prostu wymyka nam się to wszystko z rąk. Tak? I wystarczy tylko odpowiedni poziom nacisku tych doświadczeń i przychodzi próba na każdego. I pytanie, jak ją przechodzimy. To samo jest w Koryncie, w tym, w Efezie. Oni nie mają łatwo. W wielu rzeczach my pewnie mamy łatwiej. W Polsce tutaj żyją. Różnie bywa z wierzącymi na świecie, bo też są różne miejsca. Czytacie też informacje ze świata, z Azji gdzieś tam, z Afryki, z Chin. To tam jest dużo gorzej. Oni mają inne problemy niż my mają. Bo oni się pewnymi rzeczami, którymi my tutaj się przejmujemy, to dla nich. Oni by się chętnie z nami zamienili. Być tutaj i mieć te problemy, co my mamy. Ale tak się Bogu upodobało, że oni są w tym miejscu, w którym są i to jest ich droga wiary, a my mamy swoją drogę wiary. Tak jak Efezjanie mieli swoją drogę wiary, Filipianie mieli swoją drogę wiary, tak? Ale wszystko było w Chrystusie. To jest bardzo ważne. Dlatego Paweł, jak pisze list do Efezjan, to pisze pod kątem ich. Tak samo pisze do Rzymian. Wszędzie są jakieś problemy, z którymi muszą się wierzący ogarnąć. A my z tego możemy tylko czerpać dla siebie. Podsumowując, co możemy powiedzieć o Pawle? Jakie motywacje kierują Pawłem i co można powiedzieć o nim jako o człowieku i słudze Bożym?
Kieruje się staraniem o wzrost duchowy.
Tak, kieruje się staraniem o dobro tych, do których pisze, tak,
braci? Aby rozumieli, jaka jest wola Boża.
Jest to dodane całkowicie z jednej strony Jezusowi, a z drugiej strony wierzącym, którym służy.
Tak, tak.
Przejawia to jego miłość. To jest.
Głosi za cenę wolności z narażeniem życia. Pragnie, aby w Kościele była zgoda, czyli między, nie tylko między Żydami a poganami w pierwszej kolejności, między Żydami a Grekami, ale również w Kościele między wierzącymi konkretnie, każdą osobę.
Pragnie czystości nauki, tak, która już została przekazana, która jest przekazywana, żeby się tylko jej trzymać.
Tak. Żeby też nikt nie myślał w Kościele o sobie w kategoriach lepszy, gorszy. Bo jedna i druga postawa jest zła. Ona prowadzi do podziału. Zarówno myślenie o sobie, że jest się lepszym, jak i myślenie o sobie, że jest się gorszym. Dobrze, a powiedzcie mi, podsumujmy sobie teraz Efezjan. Czy są jedno w Chrystusie? Z perspektywy dzieła Bożego są jedno w Chrystusie?
Są jedno.
Oczywiście, że tak. Bo wszyscy otrzymali Ducha Świętego na znak synostwa, tak? I tak powinni na siebie patrzeć, jako na rodzinę, jako na braci i siostry.
jako na umiłowane dzieci Boże.
Tak. Żeby zrozumieć swoje miejsce w tym tworze, jakim jest Kościół, tak? Czego potrzebują? Czego potrzebują?
Dojrzałości.
Poznania Pana.
Poznania Chrystusa, dojrzałości, tak? Na czym muszą się skupić?
Na pobożnym życiu.
Na wprowadzeniu w czyn tego, co już widzą. Co już widzą. Na wprowadzeniu w czyn tego. Czyli na życiu codziennym, opartym na miłości, szacunku do siebie nawzajem. Do czego to ma prowadzić? Co jest kluczowe dla nich w tej całej sytuacji?
Do utwierdzenia wiary.
I bezpieczeństwa duchowego.
Do zachowania wiary, do bezpieczeństwa wiary, do bezpieczeństwa duchowego, bo to jest jak gdyby sedno. Ponieważ co? Czy ludzie są ich wrogami bezpośrednio? Nie, jest ktoś wyżej. Ludzie są narzędziami, ale walczą z mocami ciemności. I tu nie mogą liczyć na siebie. Czyli na kogo mają mieć swój wzrok skierowany? Tak? Na Boga, bo On jest źródłem wszystkiego, całej siły, mądrości, zrozumienia, żeby mogli wytrwać w wierze.
I od tego będzie zależało, czy będą bezpieczni w Chrystusie, czy nie. Czy będą patrzeć na Niego, czy na wszystko inne oprócz Chrystusa.
Teraz nabiera nowego, już na tym etapie rozważania słowa, tutaj zobaczcie. Patrzenie na Chrystusa i zwrócenie wzroku na Boga nabiera innego troszeczkę wymiaru, niż byśmy sobie tak powiedzieli, namalował i patrzysz, ale co namalował, tak? Nie chodzi o to, tu jest coś więcej, to jest pewne myślenie, pewne życie, postawa, tak? To jest skierowanie wzroku na Boga, tak? Zobaczenie siebie w odpowiednim miejscu, jakie ja miejsce w tym zajmuję, tak? Gdzie jest Bóg, a gdzie ja? Zrozumienie pewnych rzeczy. Efezjanie potrzebują dojrzałości i odwagi do codziennego życia, tak jak każdy z nas dzisiaj potrzebuje. Dojrzałości i odwagi w codziennym życiu. Tego się uczymy, ale pytanie, jak się uczymy? Jakimi uczniami jesteśmy? Czy wyciągamy wnioski, tak? Czy poprawiamy to, co widzimy, że jest złe? Bo czasami jest, a nie potrafię nic z tym zrobić. Bóg nie pomaga. Machasz ręką, to już i koniec, to już się skończyła, to już w tym miejscu przegrałeś, już jesteś przegrany. Poddałeś się. A Bóg ci mówił, że masz się poddać? Gdzie Bóg to tak? Ja już taki jestem. Wszyscy mi mówią, że ja taki jestem. Ja wiem, że ja taki jestem. A już tak będzie do śmierci. A potem zdziwienie, że są kolejne problemy, kolejne frustracje, kolejne nerwy, kolejne nieszczęścia, jakieś kłopoty, które nas spotykają, ale często jest tak, że my sami je wywołujemy, ponieważ gdzieś brakuje tej determinacji zaufania Bogu. Tak po prostu jest. Myślenie o sobie w kategoriach dzieci Bożych. Tak trzeba myśleć. I to nie jest tak, że my myślimy o sobie, tak jak pamiętacie pierwszą lekcję i drugą z obserwacji ogólnej, na co zwracaliśmy wtedy uwagę, pamiętacie? Tak, tak. Czyli myślenie o sobie w kategoriach dzieci Bożych to nie jest skupianie się na sobie.
Ale na Ojcu.
Bo co? Bądźcie naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Pytanie, na co zwrócimy uwagę w tym momencie? Czyli myślenie o sobie w kategoriach dzieci Bożych, ale nie poleganie na sobie, a poleganie na Bogu, na Chrystusie. Czyli cel napisania listu jest utwierdzenie w wierze, utwierdzenie w jedności. To, co wynotowaliśmy wcześniej, tam z tego rozdziału czwartego, pierwsze tam cztery wersety, to teraz chciałbym, żebyśmy, tak starałem się, żeby wam to naświetlić z perspektywy całego listu, patrząc na Pawła i Efezjan, wierzących w Efezie, żeby zobaczyć, na co Paweł zwraca uwagę. Na co Paweł zwraca uwagę? Paweł się nie zajmuje jakimiś drobnostkami, rzeczami takimi, które mają jakąś tam kolejność. Paweł rozumie, że jeśli to zrozumieją, tu będzie wszystko ok, to i reszta będzie ok. Słuchajcie, parę pytań takich na zastosowanie. Podawałem chyba tydzień temu, czy nie? No, podawałem tydzień. Jeszcze raz powtórzę, które będą nowe. Czy są jakieś zagrożenia, które grożą mnie z perspektywy tej obserwacji adresatów i tego, co mamy napisane o Pawle? Czy są zagrożenia, które mi grożą? Jakie z tych zagrożeń, które tutaj są wymienione w tej chwili, które widzę w swoim życiu? Jak czegoś nie widzimy, no to trudno, żebyśmy powiedzieli, że tak jest, ale co widzę? Tak? Jak wygląda moja jedność z braćmi i siostrami? Jak się przejawia? Czym ona jest? Czy mam jedność ducha z wierzącymi? Jak to widać? Czy jestem naśladowcą Boga jako jego umiłowane dziecko? Czy rzeczywiście mogę w ten sposób myśleć o sobie i o Bogu, że jest moim ojcem? Bo coś z tego wynika, tak? Czym pobłogosławił mnie Bóg w Jezusie Chrystusie? Czy ja rozumiem, czym mnie Bóg pobłogosławił? Jeśli się spotkamy za tydzień, to właśnie pierwsza lekcja będzie na podstawie pierwszego rozdziału. Tam będą dwie lekcje. I zobaczymy sobie, omówimy dokładniej, o łasce Bożej objawionej w Jezusie Chrystusie dla Kościoła właśnie. Dla tych, którzy są nazwani wszyscy razem ciałem Chrystusa. Wszyscy razem, nie oddzielnie. Nie pojedynczo. Wszyscy razem. Czy chcielibyście coś dodać? Uzupełnić? Może czegoś nie powiedzieliśmy? Może jeszcze coś się wam rzuciło w oczy w tym fragmencie? To bardzo proszę, teraz jest na to czas. Okay, to pomódlmy się.